edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Dzień dobry, witamy w naszym podcaście edukatki.pl. Jacek Stańczewski z Warszawy.
I Marcin Zaród-Tarnowa.
Dzień dobry, witamy już w czwartym odcinku naszych edukatek, ale nie zaczniemy naszych edukatek bez tego, co się stało niedawno. Nasz ostatni gość, Marta Flobo, znana przez wszystkich w ten sposób, otrzymała nagrodę.
Nagrodę Nauczyciela Roku. 10 października w przededniu Święta Edukacji Narodowej na Zamku Królewskim w Warszawie Marta Florkiewicz-Borkowska została Nauczycielem Roku 2017. Tadam!
Tadam! Ale Marcin, jak to jest, jak się zostaje Nauczycielem Roku? Bo ja nigdy nie zostanę Nauczycielem Roku, a ty zostałeś. Więc powiedz, jak to jest, co się wtedy czuje? To jest tak, że się czujesz najlepszy na świecie?
O matko, to znaczy czuję się generalnie, ja powiem o sobie tyle, że czuję się, że szuka się miejsca podparcia, żeby się nie przewrócić. To była pierwsza rzecz, którą zrobiłem. Natomiast potem trzeba pozbierać myśli, żeby powiedzieć jakieś słowa do tych wszystkich ludzi, którzy na ciebie patrzą. Wiesz, to trzeba jakoś podziękować, coś. Ja w ogóle odebrało mi język w gębie, za przeproszeniem. To pierwsza rzecz była. Jedyne, o czym myślałem, to, że na pewno muszę podziękować i żonie, i mamie, i moim uczniom.
To jak na Oscarach. Potem,
tak, dokładnie. Potem sobie pomyślałem o 1000 osób, którym nie podziękowałem. Więc to są ogromne emocje, ale myślę, że to jest też taki moment, w którym można właśnie coś tam wyrzucić z siebie takiego, co chciałoby się wszystkim powiedzieć. I to jest naprawdę fajne, że ktoś cię słucha przez chwileczkę i to jest ten moment taki, wiesz, że czujesz, że to, co się robiło przez tyle czasu i to, co cały czas się robi, to kim się jest, że nagle ktoś to docenił. I to jest cholernie ważne w życiu, bo to nagle się okazuje, że już ostatnimi siłami człowiek działa i nagle jest ten taki boost, to dopalenie takie jeszcze, że wow, okej, dobra, to jest dobre, to co ja robię, co czasami nie mam pewności, czy to robię dobrze, czy źle. Marta Flobo w swojej tej wypowiedzi, w której dziękowała za nagrodę, powiedziała piękne słowa o tym, że ludzie mogą nie pamiętać ciebie, nie pamiętać tego, co z nimi robiłeś, ale na pewno zapamiętają emocje, które w nich wywołałeś. I tutaj wracamy właśnie do tego clue, tego, co w dzisiejszych czasach znaczy być nauczycielem dobrym, że to jest praca na emocjach, to jest praca na ludzkich umysłach i ludzkich emocjach i jeżeli się nam to uda, to oni na pewno nas zapamiętają i może my jakiś ułamek ich życia zdołamy właśnie w pozytywny sposób zmienić.
Ja zaczynam mieć kompleksy, dlatego że za chwilę posłuchamy nauczyciela, który co prawda nie był nauczycielem roku, ale był nauczycielem Pomorza w 2013 roku. Nie ukrywam, że jest to mój dobry znajomy, również uczyłem się od niego uczyć. Waldemar Stopczyński będzie naszym gościem i będzie opowiadał o swoim niezwykłym w ogóle przeżyciu dotyczącym jego drogi jako nauczyciela. Posłuchacie za chwilę wywiadu z nim, gdzie w zasadzie wszystko opowie od samego początku do dnia dzisiejszego. I to też tak mi się skojarzyło z nim, jak zacząłeś mówić o tych emocjach, które to, co on robi, na pewno też działa na emocjach. Zresztą...
No i myślę, kurczę, że to jest dobre, to, że nie powinniśmy się tych emocji wstydzić, że to jest coś, co powinniśmy zaakceptować. Jak to zaakceptujemy, to będzie o wiele łatwiej.
Mm-hmm. To co, to nie przedłużając zbyt wiele, przechodzimy do rozmowy. Waldek Stopczyński, nauczyciel języka polskiego. Tak sobie pomyślałem, że powinniśmy chyba też zamiast, oprócz tego, że prowadzimy powoli rejestr miejsc, z którymi rozmawiamy, bo przenosimy się do Gdańska, to jeszcze przedmioty, bo mieliśmy najpierw nauczanie początkowe, bo nie liczę naszego pierwszego gościa, który nauczycielem nie był. Potem język niemiecki i teraz język polski. Czyli budujemy sobie fajną kadrę pedagogiczną do naszej edukatkowej szkoły. Waldek Stopczyński i 20 parę minut rozmowy z Waldkiem. Zapraszam. Moim zdaniem jest wszystko ładnie nagrywane, naprawdę. To sobie teraz pokichajcie, zaraz zaczniemy. Ja przyznam się szczerze, że mam lekką tremę przed tą rozmową, bo po pierwsze, pierwszy raz jest tak, że to ja znam dobrze naszego rozmówcę, a Marcin Zaród nie zna rozmówcy. Więc przyprowadzam Waldka do Adu Gadek na swoją odpowiedzialność, mając szczerą nadzieję, że jest to dobry wybór takiego nauczyciela,
który... Że Waldek sprosta po prostu.
Czy Waldek sprosta? Tak.
Bo... Waldek da radę, da radę.
Posłuchajcie, nie, bo sytuacja jest taka, że Waldek jest tego typu nauczycielem, którego rzadko ostatnio moim zdaniem można znaleźć. To znaczy z jednej strony jest to nauczyciel bardzo energiczny i aktywny na różnego rodzaju polach szkolnych i pozaszkolnych, a z drugiej strony ma w sobie coś strasznie, przepraszam Waldek, jeżeli cię obrażę, coś tak z takiego bardzo konserwatywnego nauczyciela, którego sobie wyobrażam cały czas stojącego przed tablicą i czarującego młodzież swoimi złotymi ustami. Czy ja mam dobry obraz twojej postaci?
Znaczy mówiąc, że konserwatysta, to ty mnie nie obrażasz żadną miarą. No. Tak, nie? Ja myślę, że to jest dobra charakterystyka. Tak.
Czyli ciebie takie rzeczy jak typu aktywne metody nauczania, praca w grupach, zróbmy projekt, ciebie takie rzeczy za bardzo nie interesują, wolisz wyjść i powiedzieć swoje na lekcji?
No nie do końca. Myślę, że przede wszystkim jeżeli chodzi o projekt, to tutaj nie masz racji, bo no wydaje mi się, że przez ostatnich 10 lat zrobiłem z młodymi ludźmi kilka projektów, które mnie jakoś też konstytuują. Ich i mnie także. Jeżeli chodzi o pracę projektową, ale wychodzącą, wydaje mi się, zdecydowanie poza pomieszczenie klasy, poza szkołę. Uwielbiam robić projekty.
No dobra, to zadajmy sobie najpierw takie pytanie, bo jesteś w jakimś miejscu swojego nauczycielskiego życia, w jakim jesteś. Czy mógłbyś, albo nauczycielskiej kariery nawet, nie bójmy się tego słowa, czy mógłbyś nam powiedzieć, jak się znalazłeś w tym miejscu, w którym teraz jesteś? Jak twoja droga nauczycielska ewoluowała z punktu A, kiedy młody Waldek był młodym, nieopierzonym nauczycielem i teraz, kiedy ma za sobą i tytuł nauczyciela Pomorza i wiele sukcesów szkolnych i pozaszkolnych, o których na pewno za chwilę powiemy?
Znaczy ja nigdy nie chciałem zostać nauczycielem. Znaczy studiując filologię polską, ja przez chwilę nawet nie pomyślałem, że będę kiedyś nauczycielem. Później po skończonych studiach broniłem się długo przed tym, żeby rozpocząć pracę jako nauczyciel, no, ale tak się stało. Znaczy ja tak naprawdę swoją karierę, tak to nazwałeś, niech tak będzie, swoją przygodę z wychowaniem i dydaktyką rozpocząłem w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. I to jest takie moje doświadczenie zawodowe i życiowe, bez którego nie mogę siebie definiować jako nauczyciel. Od tego chyba trzeba by zacząć. Bo nie studia. Ja na studiach się chyba niczego o byciu nauczycielem nie nauczyłem. Natomiast najpierw 7 lat pracy w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Później przenosiny do Gdańska i praca w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum. Coś, co się wydarzyło w trakcie tej pracy, to znaczy zupełnie przypadkowo, no właśnie, przypadkowo, to jest bardzo ważne, to kluczowe słowo. Natknąłem się na pewien dokument historyczny dotyczący akcji zlikwidowania Franca Kuczery. I ja wtedy, kiedy się pochyliłem nad tym dokumentem, nie miałem takiej świadomości, że to w sposób istotny pokieruje moim życiem i prywatnym, i zawodowym jednocześnie.
Tak, bo ja chciałem się dowiedzieć a propos tego szpitala psychiatrycznego. Czy ty tam byłeś nauczycielem języka polskiego, czy jakimś specjalistą innej maści?
Nie, ja pracowałem tam jako wychowawca, opiekun, ale pracowałem też w szkole przyszpitalnej jako nauczyciel języka polskiego.
A, okej. Okay. Mhm.
I co ci to miejsce dało w swojej dalszej drodze nauczycielskiej?
Ja myślę, że w ogóle wielu, że jakby... Takie doświadczenie, praca w tak ekstremalnym miejscu, znaczy może to źle się wyraziłem, w miejscu, gdzie mamy kontakt z osobami, które są naprawdę głęboko nieszczęśliwe. To był szpital psychiatryczny z oddziałem zamkniętym, natomiast ja pracowałem z młodzieżą, która trafiała tam na dwumiesięczne turnusy, ale raczej z takim rozpoznaniem zaburzeń, przeróżnych zaburzeń zachowania, czasami drastycznych, czasami z wyroków sądowych. Kiedy ja przyszedłem do Gdańska pracować z takim doświadczeniem, siedmioletnim, bo naprawdę to, że wytrzymałem tam 7 lat, to jest pewne osiągnięcie, to zauważyłem, że jakby mój stosunek do młodzieży, która powiedzmy tych problemów nie ma, no jest jakby przeniesiony, to znaczy obserwowałem innych nauczycieli i oni wielokrotnie byli oburzeni na to, że ktoś tam jakieś przekleństwo rzucił, tak? Pewna zasadniczość w podejściu do tych młodych ludzi, która jest mi obca właśnie. Myślę, że to doświadczenie ze szpitala jest jednym z ważniejszych, jakie w życiu miałem.
Ty jesteś nauczycielem polonistą czy historykiem?
No właśnie, ja jestem polonistą.
No właśnie jakoś tak, jak słyszę o twoich projektach, to się cały czas zastanawiam, matko, czego on uczy?
Nie, jestem polonistą. To też chyba jest ważne, żeby to odnotować, bo wydaje mi się, znaczy ja tak upatruję swoją rolę jako polonisty w gimnazjum, tak? Bo teraz trzeba będzie to pewnie przywartościować. A żeby w ciągu gimnazjum, w ciągu 3 lat gimnazjum przekonać młodych ludzi, dlaczego kształcenie humanistyczne jest tak istotne i tak ważne. W podstawie programowej do języka polskiego objętościowo najwięcej jest zapisów odnoszących się do tego, co da się wyćwiczyć oczywiście, bo to nie jest tak, że tam nie ma kwestii technicznych, tak? No wszystkie kwestie związane, prawda, z gramatyką, są kwestiami technicznymi. Natomiast są zapisy, które moim zdaniem są najistotniejsze, jednocześnie najtrudniejsze do przekazania. To znaczy te, które odnoszą się do systemu wartości. Wydaje mi się, że udawało mi się tutaj odnosić takie sukcesy, że uczeń, który przychodził do pierwszej klasy ostentacyjnie, prawda, ogłaszał, że on jest człowiekiem, który kompletnie nic nie czyta, że go to nie interesuje, prawda? Po to, żeby w trzeciej klasie móc z nim prowadzić już całkiem sensowną rozmowę lub żeby on przynajmniej, nie rozumiejąc nawet tego, stwierdzał, że ja tego nie rozumiem, bo to jest może trudne, skomplikowane, ale nie jest głupie.
No dobra, ale to co ty takiego robisz, że przychodzi to dziecko w pierwszej klasie i mówi, ja mam w nosie język polski i nagle w trzeciej okazuje się, że coś się wydarzyło pomiędzy tobą a tym uczniem, to co ty robisz na tych lekcjach, że oni tak się zmieniają?
Staram się być szczery wobec tych młodych ludzi i jednocześnie jestem głęboko przekonany, że każdy tekst, który wpisany jest w podstawę programową lub też który ja daję do czytania, czy też do refleksji właśnie, jest tekstem ważnym. To nie znaczy, że jest tekstem interesującym albo łatwym. To wykazanie tego, że te teksty są ważne, uważam za swój cel najistotniejszy. Tak? To znaczy, jak spowodować, że dziecko przeczyta Dziady, część drugą w gimnazjum i będzie rozumiał, że to jest ważne. Ja mam taki jeden raz mi się zdarzyło, największy chyba mój sukces tutaj. Znaczy, ja mówię, przeczytajcie Zemstę Aleksandra Frejdry, bo to jest tekst ważny. I przyszedł do mnie młody człowiek i mówi, wie pan co, ja przeczytałem, ale za cholerę nie wiem, dlaczego on jest ważny. Aha. I to pytanie jest, to, że on sobie zadał takie pytanie i chce uzyskać na nie odpowiedź, uważam jest tym, co buduje człowieka, który później pójdzie do liceum i będzie chyba musiał już bardziej świadomie odbierać te teksty. Ja się bardzo cieszę wtedy, kiedy młodzi ludzie kontestują, ale wydaje mi się, że nie ma takiego kanonu lektoszkolnych, który by zawierał teksty, które nie warte są przeczytania, z takiego lub innego powodu.
Przepraszam, tylko jeszcze jedno pytanie. Marcin, czy ty kiedykolwiek słyszałeś to nazwisko, Bolesław Srocki?
A bladego pojęcia nie mam.
A właśnie.
A nikt nie niesamowite jest to, że.
Tak, ja też nie.
Niesamowite jest to, że co najmniej 3 książki w nowej podstawie programowej do języka polskiego dla szkoły podstawowej mają bezpośredni związek z Bolesławem Srockim. Czy wy znacie mit o Marsjaszu?
Nie.
Przepraszam, że tak przepytuję.
Matko Boża.
Jest taki, bo Atena wyrzuciła i przekleła flet, na którym sobie grała, ale wyrzuciła go, bo jej się nie podobał. Ten flet przez przypadek znalazł Marsjasz. Marsjasz wziął ten flet i zaczął grać i grał oczywiście w sposób wspaniały, co wzbudziło zazdrość Apollina. Doszło do pojedynku między nimi muzycznego. W czasie tego pojedynku sędziowie nie mogli rozstrzygnąć, kto gra lepiej. W związku z tym Apollin podstępem doprowadził do takiej sytuacji, że Marsjasz miał zrobić to samo, co on. Wtedy Apollin zaczął grać i śpiewać, grać na lirze i śpiewać, co się da zrobić, prawda? Natomiast grając na flecie nie można śpiewać. Cała ta historia skończyła się dla Marsjasza dramatycznie, to znaczy został obdarty ze skóry przez Apollina. W tej opowieści jest coś, z czym ja się utożsamiam. To znaczy czasami w życiu się zdarza, że człowiek przechodzi koło czegoś, koło kogoś i może to minąć, może na to splunąć, prawda? Albo może się schylić i to podnieść. I to, co zrobi, zdeterminuje jego życie. I ja mam takie wrażenie, że mi się właśnie coś takiego przydarzyło. Że zadzwonił do mnie rodzic ucznia i powiedział, że wujek ma w Warszawie do opowiedzenia ciekawą historię związaną z zamachem na Kuczerę. No i teraz co ma zrobić nauczyciel, który wiąże ledwie koniec z końcem, i pracuje w Trójmieście i teraz co, ma jechać do Warszawy, żeby wysłuchać tej historii? I stała się rzecz absolutnie niesamowita. Ja tam pojechałem do tego człowieka. Ja tej jego historii wysłuchałem i ta historia jakby potoczyła się dla mnie w taki sposób, że trudno mi dzisiaj mówić o sobie samym, bez tej historii. Ta historia okazała się takiego doświadczenia rodzinnego, prawda, czy lokalnego, tak? No bo kiedy zacząłem porównywać historię, którą usłyszałem, wtedy pojawił się ten dokument, który został napisany gdzieś pod koniec lutego 1944 roku i o którego istnieniu nikt nie wiedział. Czy też nikt nie zwrócił uwagi na istnienie tego dokumentu, które w bardzo istotnych kwestiach rozmija się z tym, co zostało przedstawione w filmie Jerzego Passendorfera i w opracowaniach historycznych. Wtedy na lekcji zostawiłem wszystko, co robiłem na tej lekcji. Powiedziałem, słuchajcie, jest tutaj taka historia i może spróbujmy ją zweryfikować. Tak? Zacznijmy ją opowiadać po prostu na lekcji. Swoje własne wątpliwości wyrażałem, tak, wobec uczniów i dyskutowaliśmy na lekcji. Skąd te rozbieżności, czy one rzeczywiście są, czy ich nie ma.
To ja teraz, Waldek, ci wejdę w słowo, bo przypominam, że zastanawialiśmy się, czy będziemy mieli o czym mówić przez pół godziny, już rozmawiamy ponad. Natomiast też powiedzmy sobie szczerze, że jest za nami, to znaczy za mną i za Waldkiem, 7 godzin siedzenia w Warszawie i nagrywania całej tej historii. Myśmy ją nagrali i w lutym wypuścimy taki 6-7-odcinkowy podcast, który będzie właśnie opowiadał historię tego dokumentu. Więc może tutaj zróbmy małą pauzę i nastawmy się, że część następna będzie już niedługo. Natomiast ja bym chciał ciebie o jedną rzecz zapytać. Taką, że mówiłeś coś takiego, że zacząłeś tym dzieciakom opowiadać tą historię na lekcji. Wielu nauczycieli ma taką obawę, że jeżeli zacznie robić coś, co nie jest w programie, co nie jest w podręczniku, co nie jest lekturą w twoim wypadku, no to mówiąc brutalnie i kolokwialnie, traci czas na pierdoły. Czy ty nie miałeś takiego poczucia, że fajna ta historia, ale ona ma taką trochę cechę ciekawostki przyrodniczej, tylko że przecież a gdzie program, a gdzie twoje zobowiązania względem dyrekcji, rodziców, dzieci, ty musisz przygotować dzieci do egzaminu przecież.
No okazuje się, że robiłem to całkiem skutecznie, bo egzaminy uczniowie zdawali dobrze. Natomiast ja twierdzę, że cała ta historia, ona się mieści w podstawie programowej. Odnosi się do kwestii ustalania wiarygodności tekstu, ustalania tego, dlaczego tekst jest wiarygodny, dlaczego wypowiedź czyjaś jest wiarygodna. Uczy gromadzenia argumentacji. Niesamowite jest, bo o tym, że ten dokument jest oryginalny, to uczeń tak naprawdę naprowadził. Dlatego może ja to jednak powiem, Jacku, bo to pokazuje, że to działa. Moim zdaniem to działa. My dostaliśmy kopię tego dokumentu na płycie, na płytce CD i tam są takie, to jest treść, na kartce jest maszynopis, ale da się dostrzec takie bazgroły na tym dokumencie, ponieważ mieliśmy tylko jedną stronę kartki, nie mieliśmy odwrotu, więc nie można było odczytać, o co chodzi. I wtedy ktoś podpowiedział, żeby podłożyć lusterko pod ekran, wtedy da się odczytać. I ten chłopak wziął to i odczytywał to mozolnie, te bazgroły. I tam było coś, co trudne było do odczytania, ale wiadomo było, że jest tam nazwisko. Mhm. Więc on wziął książkę, którą dostał od bratanka autora tego raportu, książkę pod tytułem Parasol Stachiewicza, gdzie jest indeks nazwisk. I on po prostu wziął indeks nazwisk i po indeksie doszedł, jakie nazwisko tam jest. Moim zdaniem jest to absolutnie realizacja podstawy programowej. Oczywiście absolutnie też w taki niekonwencjonalny, bym powiedział, sposób.
O którym ale się pewnie autorom podstawy programowej nie śniło, powiedzmy sobie szczerze.
Nie śniło się, tak jak myślę, że mało kto w Polsce wie, jak silny, jak bezpośredni jest związek Bolesława Srockiego z książką Kamienie na szaniec, jak silny jest związek Bolesława Srockiego i jego środowiska z książką Melchiora Wańkowicza pod tytułem Ziele na kraterze. I jak silny związek jest Bolesława Srockiego z książką Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego.
A czy powiedz mi, czy to, co się wydarzyło, to miało jakiś wpływ na, czy to było około roku 2013, czy to, że dostałeś ten tytuł nauczyciela roku w Pomorskiem, to jakoś było z tym związane w jakiś sposób, jakkolwiek?
Nie. Ja zostałem kiedyś wyróżniony tytułem nauczyciela Pomorza Gazety Wyborczej. Jest to zasługa moich uczniów, którzy wtedy po prostu napisali do Gazety Wyborczej list z uzasadnieniem, dlaczego to ma być. Na koniec, kiedy się rozstawaliśmy, dali mi taki zeszycik, gdzie było to wszystko opisane. Mhm. To jedna z bardziej wzruszających rzeczy, jakie w życiu otrzymałem.
No dobra, ale możecie tak wyjaśnić mi maluczkiemu, kto to był ten Bolesław czy Bogusław Srocki, bo mówimy o nim od 50 minut i ja nie mam bladego pojęcia, kto to był.
Może ja spróbuję, a Waldek mnie, bo jak ja wiem, ja już Waldka słuchałem 100 tysięcy razy i zawsze słucham go, ale wiem, że to nie potrwa 10 minut, więc spróbuję. Po prostu Władysław Srocki jest człowiekiem, który... Bolesław Srocki jest człowiekiem, który wychowywał zaraz przed wybuchem wojny i już po jego rozpoczęciu, po wybuchu wojny, pokolenie, które stworzy później pokolenie Parasola. Tych chłopaków, których znamy z tych wszystkich akcji. Mówiąc krótko, ja wiem, że trochę upraszczam, ale jest to człowiek, do którego oni chodzili jak w dym, kiedy musieli się zwierzyć, kiedy musieli sobie pogadać, kiedy musieli z siebie zrzucić pewne rzeczy. I z tego, co pamiętam, Waldek, też mnie popraw, jeżeli... bo teraz czerpię wiadomości z twojej książki. Był też kimś, kto organizował dzięki swoim nieprawdopodobnym koneksjom tajne komplety dla ludzi, którzy chcieli się uczyć.
Więc... No to myślę, że to trzeba by nawet szerzej powiedzieć, że...
A, widzisz, nie
że... Nie, no, nie, znaczy, ja może tak najpierw, że nie tyle wychowywał, tak? Bo mówimy tutaj o ludziach, którzy mieli na progu dorosłości byli, bo raczej...
Przepraszam, czy ja mogę... Bo to o Waldku miał być program.
Ale to Waldku. Ja, widzisz, bo to jest... Wydaje mi się, że dobrze, że to dobrze prowadzi, bo... Jeżeli ja miałbym mówić o swoim stosunku do nauczycielu, do edukacji, to trzeba mówić o Srockim. Jestem przekonany. Każdy, kto... znaczy, tak jak ja mam mówić, tak, o tym, jaki jest mój stosunek do młodzieży, do wychowania i tak dalej, no to ja znajduję takie uosobienie tego wszystkiego właśnie w Srockim.
Czyli zaczęliśmy naszą opowieść od szkoły przy szpitalu psychiatrycznym. Człowiek po ciężkich przejściach po szpitalu psychiatrycznym przyjechał do Gdańska, gdzie dostał pracę w miejscu, które mieści zupełnie innych uczniów niż tych, do których był przyzwyczajony. No, prywatna szkoła, pierwsza szkoła prywatna w Trójmieście, dosyć znana i do dzisiaj w tak zwanych rankingach na samych szczytach. No a kończymy na jego, tak naprawdę mówię teraz o tobie, Waldku, kończymy na jego też mentorze, czy kimś, z kim związałeś całe swoje życie potem, czyli z Bolesławem Srockim. Ja jestem od tego, żeby powiedzieć, że powoli kończymy i powoli kończymy faktycznie. Ja mam tylko taką świadomość tego, że znaczy ja już teraz mam nadzieję, że ty, Marcin, i słuchacze nasi rozumieją, czym Waldek kusi na zajęciach. Jeżeli się ma taką pasję w głosie, którą ja wyczuwam, nawet go nie widząc, to proszę sobie teraz wyobrazić jego w akcji, kiedy jeszcze szaleje po klasie i macha rękami. Naszym gościem był Waldemar Stupczyński, nauczyciel języka polskiego z Gdańska. No, my sobie oczywiście jeszcze trochę dalej porozmawiamy. Waldek, bardzo ci dziękujemy. Kiedyś jak napiszę twoją biografię, to będziesz nazywała Człowiek z dokumentem.
Dobrze. Pamiętaj, że widzimy się 21 października w Sopocie.
Dobrze, będę na pewno. Marcin idzie na kung fu, Waldek idzie pewnie czytać książki albo odkrywać nowe dokumenty, a ja idę do domu.
No właśnie. Waldek Stopczyński i jego historia, która no właśnie historią była, bo nauczyciel języka polskiego okazał się być również świetnym historykiem, który do dzisiaj uczy i odkrywa przeszłość, której no niewiele osób zna, bo z jednej strony mamy sytuację, w której każdy z nas słyszał o Armii Krajowej, Szarych Szeregach. Zaciekawiło mnie to, co mówił Waldek na początku o projektach. Projekty to również twoja domena, prawda? Ty też ostatnio jakiś projekt tworzyłeś?
Tak, ja właśnie jak słuchałem o projekcie Waldka, który zajmował się tym tajemniczym dokumentem, w którym okazało się, że historia jest trochę inna niż była oficjalnie podawana, to i to, że on nagłośnił to, że nagle okazało się, że wy za tydzień macie jakieś spotkanie w Gdańsku, tak, związane z odsłonięciem czegoś tak związanego, prawda? Więc nagle ta szkoła zaczyna wychodzić do ludzi i to mi się strasznie podoba i się okazuje, że jest taka moc zmieniania świata, tak? Że nagle ten uczeń, który ma tam kilkanaście lat, nagle okazuje się, że on przez to, co zrobi albo czegoś nie zrobi, właśnie fajnie jak właśnie przez to, że coś zrobi, to nagle zmienia ten świat i to jest czasami zmiana tego świata lokalnego, gdzieś tam okolicznego, to czasami jest zmiana świata na taką skalę ogólno powiedzmy polską, a no taka wersja ultra to już jest, to jest zmiana świata.
Ja zupełnie teraz zmieniam jakby skalę tego wszystkiego, natomiast jak wiesz, w mojej szkole robię radio, które no trochę przypomina nasze rozmowy. Oczywiście są to rozmowy z najmłodszymi dziećmi i nic mnie tak nie cieszy jak to, że jak widzę, kiedy słuchają w słuchawkach swojego nagrania, kiedy widzą, że oni mogą coś zmienić w tej swojej małej szkole, ponieważ coś powiedzieli, ktoś się z nich ucieszył. Widzą bardzo konkretny efekt ich pracy i to nie jest coś związanego z klasą, bo to nie jest ocena, to nie jest coś, co jest tylko dla nich, ale to jest coś, co będzie bardziej publiczne, ale też i twórcze.
Tak, to jest coś, co po angielsku się nazywa empowerment. Ciężko było znaleźć termin, który byłby tłumaczeniem tego, ale to ostatnio usłyszałem, że ktoś mówi o tym, że to jest sprawczość, poczucie sprawczości. Mhm. Rzecz, która jest nie do przecenienia. Jeżeli damy dzieciakom, uczniom poczucie sprawczości w tym, co robią, nawet w tym, co robią w klasie, autentyczności i sprawczości, to po prostu oni wejdą na kolejny poziom. To będzie level up w tym, co robią.
I też nie ukrywajmy, że my prowadząc i zakładając te nasze adugatki, też chcieliśmy sobie trochę tego empowermentu wydobyć, no bo też chcielibyśmy włożyć coś od siebie, nie tylko dla naszych rad pedagogicznych, rad nauczycieli, ale również dla innych. Ja chyba jutro coś też zrobię, jakiś empowerment. Dobra, dziękujemy bardzo, żegnamy was do następnego spotkania. Przy okazji jedna duża niespodzianka nas czeka, nasz następny odcinek. Co prawda taki regularny będzie za 2 tygodnie, natomiast w międzyczasie pojawi się odcinek ekstra, w którym wystąpi ktoś, kto też jest belfrem.
A ja chciałem wam powiedzieć, że wszystkie informacje, które chcieliście sobie zapisać z tego odcinka, czyli linki do stron, pojawią się w opisie tego odcinka na naszej stronie internetowej. Tak samo jak używacie aplikacji do podcastów, to w opisie odcinka te wszystkie materiały się pojawią, tak żebyście nie musieli tego ręcznie wypisywać. Pamiętajcie o tym, żeby nas szerować, żeby udostępniać nasze podcasty ludziom, z którymi się spotykacie, innym belfrom, przepraszam. Bo to jest taki nasz empowerment, żeby też dzielić się pomysłami na to, co można zrobić, żeby się zainspirować, żebyście mogli pójść jutro do klasy i powiedzieć, mam moc sprawczą i zróbmy coś fajnego, zmieńmy świat.
Na koniec jeszcze do ciebie zagadka.
Okay.
Słuchają nas, jak się pewnie spodziewasz, mężczyźni i kobieci. Jeszcze raz. Mężczyźni i kobiety. Jak sądzisz, jaka jest proporcja między jednym i drugim? Procentach.
To znaczy w życiu czy wśród naszych słuchaczy?
Wśród naszych słuchaczy. W procentach.
Mam być skromny czy nieskromny?
Bądź sobą, bądź naturalny.
No to dobra, pół na pół.
80% dla kobiet.
I to mi się podoba.
I tym optymistycznym akcentem żegnamy wszystkich naszymi głosami. Do widzenia.
Do widzenia. Życzymy wam dużo, dużo mocy sprawczej. Pierdu i teraz outro, tak.